W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W kolejnym naszej audycji W tym coś jest. Serdecznie dzisiaj pozdrawiamy Antyma, Gastona, Sabę, Tyberiusza, Zbywoja oraz Bony. Założę się, że w żadnych publicznych mediach tym solenizantom nikt nie składał życzeń. My jesteśmy, zdaje się, jedynymi. Życzymy w tym wszystkim Państwa wielu sukcesów w życiu, głównie zdrowia. Dołącza się Pan, Panie Adamie, zapewne do tych
oczywiście
życzeń.
Mam nadzieję, że to są solenizanci z soboty, a nie z całego tygodnia.
To są z dzisiaj, czyli z soboty. Poniedziałek. Eskalacja napięcia na linii Rosja, kraj zachodu. Rosja straszy Europę wojną. Pytaliśmy w poniedziałek, jak oceniacie Państwo działania państw zachodnich wobec Rosji i jak zatrzymać mocarstwowe zapędy administracji Władimira Putina. Posłuchajmy, co mieli w tej sprawie nasi słuchacze do powiedzenia.
Rosja cały czas chce być mocarstwem i tu Europę Środkową, Wschodnią, Środkową przejąć pod swoje panowanie, to cały czas jest.
Pozorne sankcje nie wywierają wpływu, a Rosja ma swoją politykę, którą prowadzi, no i to wszystko.
Te imperialistyczne takie zapędy Rosji, one mają też na celu odwrócenie uwagi od codziennych problemów tego mocarstwa.
My mamy najgorzej, my graniczymy z Rosją i także musimy być ostrożni. Znaczy nie możemy ich się bać tego, no bo to jak wiadomo, ale musimy być po prostu ostrożni, wszelkie konflikty i tak dalej. No jesteśmy w NATO, no to bardzo dobrze, ale to się zbliża blisko naszej granicy.
Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. W rozgrywce tych trzech państw Rosja jest bardzo potrzebna po stronie amerykańskiej. Także te wszystkie sprawy są markowane.
Mnie ta taktyka przypomina to, co działo się w Europie przedwojennej z okazji Monachium, czyli aneksji Czechosłowacji. Hitler wtedy też dosyć skutecznie postraszył i bez problemu zajął Czechosłowację. Wtedy Anglia chciała osłabić i Niemcy, i Rosję, zderzając je. Dzisiaj Niemcy chcą utargować, zdaje się, niższe ceny za rosyjski gaz, bo taki jest prawdopodobnie efekt. Jeden ze słuchaczy, których być może Państwo słyszeli, chyba trafnie zauważył, że w gruncie rzeczy Rosję finansują Niemcy, a z drugiej strony wydaje się, że agenda poprawy klimatu to efekt działania lobby gazowego, być może także z udziałem rosyjskiej agentury. Tematów moc, nie wszystkie omówimy. Jakie jest Pana zdanie, Panie Adamie?
Rosja prowadzi klasyczną grę, tak zwaną grę o status, o to, żeby pokazać, że jest sprawcza, że jest ważna, że z Rosją trzeba się liczyć. I to jest w polityce Rosji niezmienne. Natomiast pod osłoną tej koncentracji wojsk wzdłuż granic z Ukrainą, czy części granic, Rosja prowadzi politykę połykania, militarnego połykania Białorusi. I to schodzi z pola uwagi polityków europejskich. Rosja praktycznie rzecz biorąc uzależniła wojskowo i politycznie od siebie Białoruś. I tu możemy mówić o bardzo dużym sukcesie polityki Władimira Putina. Natomiast znacznie gorzej idzie Rosji na Ukrainie. Tutaj ma problem z realizacją swoich celów politycznych, bo jednym z tych celów jest nieuznawanie państwa ukraińskiego. Jeden z rosyjskich politologów stwierdza wprost, a jest to politolog zbliżony bardzo mocno poglądami do Kremla, że tak naprawdę to Rosja nie traktuje Ukrainy jako suwerenne państwo i że będzie rozmawiać w sprawie Ukrainy nie z Ukraińcami, ale z Francją, z Niemcami. Mówię tu o tym tak zwanym formacie normandzkim i porozumieniach mińskich. Rosja próbuje poprzez tą koncentrację wymusić realizację tych kapitulanckich porozumień mińskich narzuconych Ukrainie przy pomocy Francji i i Niemiec. Natomiast to też się Rosji nie udaje, dlatego że prezydent Zełenski okrzepł politycznie, jest dość sprawnym politykiem, a przy tym jest Żydem, co nie jest bez znaczenia i wiele politycznych salonów świata otwiera się przed nim. Jest na pewno chętnie słuchany. I jeszcze jedno. Ostatnie zaproszenie Zełenski wystosował do prezydenta Putina. No i ten znalazł się na tak zwanym musiku i powiedział, że spotka się z Zełenskim. Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, no to nie jest sukces rosyjskiej polityki jak na razie, bo Putin zadeklarował wycofanie wojsk z Krymu. Zobaczymy, co się będzie w tej sprawie działo, ale Rosja nie jest gotowa do wojny, Rosja nie chce wojny, ma poważne problemy gospodarcze. Zauważę tylko, że jej gospodarka jest 13 razy mniejsza od gospodarki amerykańskiej.
No tak, to się można było spodziewać, że szybka wojna dla Rosji, taka rachciach-ciach, to jest w zasięgu, natomiast jakiś dłużej przeciągający się konflikt wyczerpie Rosję zupełnie chyba do zera.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Polscy lekarze wyjeżdżają do pracy na Zachodzie. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że jeśli rząd szybko nie zareaguje i nie zwiększy nakładów na służbę zdrowia, przede wszystkim na kształcenie kolejnych medyków i poprawę warunków płacy i pracy, dla nich to dojdzie do katastrofy, ponieważ według oficjalnych danych w kraju już teraz brakuje nawet 50 tysięcy lekarzy. Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślają, że od kilku lat nakłady na służbę zdrowia sukcesywnie rosną. Poziom 6% PKB, czyli około 160 miliardów złotych, może zostać osiągnięty w Polsce w ciągu 3 lat. Mamy sytuację w służbie zdrowia bardzo trudną. Jak wybrnąć z tych kłopotów? Pytaliśmy o to naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Głównym problemem w służbie zdrowia jest to, że nie jest ona sprywatyzowana. Jak się tutaj ciężko jest dostać do lekarza i nasze w ogóle terminy, które tutaj mamy, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, żeby po rok czasu czekać na przyjście do jakiegoś specjalisty.
Służba zdrowia całkowicie prywatna. No nie wiem, czy byłoby to dobre rozwiązanie.
Myślę, że żadnymi pieniędzmi nie uzdrowimy. Jak lekarz nie ma serca do leczenia, to nie będzie leczył. Będzie leczył tylko za pieniądze. I tak się dzieje. A Narodowy Fundusz Zdrowia to nie tak o na odczep, a w swoim prywatnym gabinecie się zajmuję już tak bardzo, bardzo szczegółowo pacjentem.
Dla mnie największą patologią jest to, że lekarz jednocześnie pracuje w Państwowej Służbie Zdrowia, przyjmuje na NFZ i przyjmuje prywatnie. Zawsze w tej sytuacji będzie zainteresowany tym, żeby system źle działał.
Zlikwidować wielką, rozszerzoną administrację. Te pieniądze dać lekarzom, bo mamy specjalistów naprawdę bardzo dobrych.
Naprawdę mamy, no ja nie mówię, że doskonałą służbę zdrowia, ale mamy naprawdę służbę zdrowia na wysokim poziomie.
Panie Adamie, jeśli idzie o te fakty, to warto jest je oddzielić od tego, co jest moim zdaniem czystą propagandą. To, że mamy najmniej w Europie lekarzy na 1000 mieszkańców, jest faktem. Wychodzi, że to jest w okolicach, sprawdzałem te dane, 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców. Słowacja ma 3,6. To pokazuje, jaki mamy dystans. Z drugiej strony jednak wydaje się, że zniknął etos służby w służbie zdrowia. Lekarze rodzinni od roku w zasadzie nic nie robią, leczą na telefon. Te roszczenia finansowe, które mają, są niewspółmierne z tym, że studia są w końcu darmowe. One są z pieniędzy podatników. Mówię nieprawdę o tym, jak działa służba zdrowia. Zakończyło się niedawno zawieszenie programów w TVP. Prawdę powiedziawszy, działania MSZ-u trudno nazwać w kwestii pandemii sukcesem, ponieważ ten sukces nie wynika z działań medycznych, tylko z lockdownu i ze szczepień. Właściwie mamy taką sytuację, że pojawia się nawet zarzut, że jedyną chorobą, jaką się ostatnio w Polsce leczy, jest COVID. Nadumieralność Polaków jest faktem. Mamy do czynienia w gruncie rzeczy z katastrofą.
O panie Krzysztofie, może nie jest to katastrofa, ale zgadzam się z bardzo wieloma tezami, które pan wygłosił. Oczywiście lekarzy mamy za mało i nadal za mało kształcimy. Nakłady na służbę zdrowia rosną, to jest oczywisty fakt, ale te nakłady muszą się przekładać na pensje personelu medycznego, głównie pielęgniarek, salowych, ale też lekarzy rezydentów, no bo nie mogą oni pracować za takie małe pieniądze, chociaż faktem jest, że te studia w Polsce są darmowe i ileś lat lekarz rezydent, zanim zechciałby opuścić Polskę, powinien w naszym kraju przepracować, żeby zwrócić koszty studiów. I pójdźmy dalej. Oczywiście były problemy, być może one są, utrzymują się w mniejszym stopniu w dostępie do lekarzy rodzinnych, bo tutaj rzeczywiście część tego środowiska, ale mówię o lekarzach rodzinnych, się nie popisała w czasie pandemii. To niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na ogromne poświęcenie lekarzy pracujących w szpitalach, covidowych.
No tak, panie Adamie, ale po to jest się lekarzem, żeby ratować ludzkie życie, zdarzenie własnego życia. Taki jest etos tej służby.
Panie Krzysztofie, tu jednak wdam się z panem w polemikę. No ale gigantyczne ilości przepracowywanych godzin nadliczbowych nie wynikają z tego, że lekarzom się nie chce pracować, to po pierwsze. Oni muszą pracować. Pokazywane były zdjęcia tych ludzi walczących z poświęceniem, nie tylko lekarzy, ale i pielęgniarek. Zostają również dlatego przy pacjentach, ponieważ jest ich za mało. A to nie jest ich wina, że jest ich za mało, bo to akurat nie lekarze ustalają te limity. Także mamy do czynienia z bardzo...
Ale środowisko lekarskie broniło się w każdym razie przez wiele lat przed zwiększaniem naborów na wyższe studia.
No to musielibyśmy sprawdzić, jak to wyglądało. Jeśli środowisko lekarskie się broniło, no ja na ten temat dużej wiedzy nie mam, więc nie będę w tym momencie się z panem wdawał w polemikę. No niemniej jednak limity przyjęć są ustanawiane także za zgodą środowiska politycznego. Ja wielokrotnie powtarzałem w tej audycji i w innych audycjach publicystycznych Radia Zachód, że służba zdrowia, czy ochrona zdrowia, jak się ostatnio mówi, musi być traktowane tak samo priorytetowo jak wydatki na zbrojenia. Dlatego, że służba zdrowia, służby medyczne są newralgiczne w trakcie nie tylko wojny, ale takiego kryzysu jak ten kryzys covidowy. I tutaj zdecydowanie więcej uwagi każdy rząd, każdej formacji politycznej powinien poświęcać służbie zdrowia niż dotąd było.
Tu pojawia się znany taki niezbyt przyjemny leitmotiv, a mianowicie państwo z dykty. W gruncie rzeczy zgadzam się z panem, że w sytuacji kryzysowej służba zdrowia powinna należeć do resortu obrony czy do samoobrony. Zdecydowanie za dużo tam jest moim zdaniem prywaty i samodzielności.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Coś tutaj dla pana miłego wygrzebałem. Jest to dzień założenia Rzymu.
A, tak. Tak jest.
Samorządy gminne wprowadzają nowe stawki, gdzie Rzym, gdzie Krym. Wprowadzają nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Jedną z przyczyn są kary umowne wynikające z uzgodnień w traktatach z Unią Europejską. Wpływ na stawki opłat ma ograniczona konkurencja na rynku odpadów. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają ceny za odbiór odpadów w naszych gminach, czy ich zdaniem płacimy za odpady dużo i czy to jest adekwatne. Posłuchajmy, co o śmieciach mówią nasi słuchacze.
Będzie drożej wszystko, mówię, za dużo jest jednorazowych opakowań. Powinny być wszystko butelki zwrotne i tak dalej, byłoby inaczej.
Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo wysoka podwyżka. Nie zanosi się na zmniejszenie. No, mieszkańcy Gubina mają przechlapane.
Ceny nam podnoszą, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na wysypiskach. Tam się nic nie robi. Jak wysypiska segregowały minimalnie, w tej chwili to samo segregują minimalnie.
U nas w Zielonej Górze no te opłaty nie należą do niskich, ja płacę 25 zł od osoby za wywóz śmieci, ale mój tata w Świdnicy płaci jeszcze więcej, bo płaci 30 zł, to jest Świdnica tutaj pod Zieloną Górą.
W normalnym kraju, gdybyśmy żyli, to za śmieci każdy by odpowiadał obywatel indywidualnie. Podjeżdżałby samochód, śmieciarka z wagą, która waży każdego obywatela pojemnik i na podstawie kilogramów wyprodukowanych przez obywatela śmieci wystawiany jest rachunek.
Dzwonię z Nowej Soli. Mamy ponad 100% podwyżki w tym roku. Płaciliśmy 14 zł, teraz płacimy 33,50.
Też już o tym mówiliśmy, panie Adamie, że wystarczy dokonać pewnego semantycznego zabiegu i przestać na śmieci mówić śmieci, tylko zacząć mówić odpady wtórne i natychmiast inaczej ta cała sytuacja będzie wyglądała i mam takie przekonanie, że cała nasza mentalność, cały nasz mental sprowadza się do tego, że chcemy się tego pozbyć za wszelką cenę i byle gdzie i byle jak. Natomiast nie mamy zupełnie świadomości, że większa część z tych rzeczy da się przetworzyć i zwalanie na Unię Europejską czegoś, co powinno być naszym, jakby to powiedzieć, narodowym czy patriotycznym obowiązkiem, jest moim zdaniem czystym łgarstwem. Samorządy udają, że nie mają problemu, bo na przykład w naszym regionie sprawa składowiska w Mirocinie pokazuje, że jak destrukcyjną rolę w tej sprawie odgrywają samorządy. W zasadzie nawet jak się patrzy na strategię naszego regionu, to jest kłótnia o spalarnię śmieci, gdzie ona ma być i mieszkańcy natychmiast protestują. Każdy powiat powinien mieć spalarnię śmieci i to powinno być czymś tak oczywistym. Natomiast my żyjemy w jakiejś kompletnej paranoi. Ja tutaj sobie zapisałem, że czas popukać się w tej sprawie w głowę.
Panie Krzysztofie, to nie jest tyle zwalanie na Unię Europejską, bo Unia Europejska w moim przekonaniu słusznie założyła, że powinna
no właśnie
do 2020 roku ograniczyć ilość odpadów niesortowanych do 50%. I na recyklingu można zarabiać. Zarabia na tym wiele państw Europy Zachodniej, w tym Wielka Brytania, która część tych właśnie puszek aluminiowych czy innych rzeczy wysyła do Chin, gdzie tam są wykorzystywane gospodarczo. Zatem ta kwestia recyklingu to jest kwestia, że tak powiem, podstawowa i my w Polsce powinniśmy edukować ludzi, żeby tego recyklingu dokonywali, bo z tego co mówili nasi słuchacze, to nie zawsze działa i wskazywali tutaj duże miasta konkretnie, w których to jest bardzo wiele do zrobienia. Ja akurat mieszkam w okolicy, w której ten recykling działa. Mamy pojemników sporą ilość, one są dość często opróżniane. To oczywiście ma wpływ na podnoszenie ceny odpadów czy śmieci, jak pan woli mówić. Poza tym zwiększa się ich ilość. Zwiększają się też koszty własne tych firm i to powoduje wzrost cen. Natomiast to, o czym pan mówi, to jak sobie polskie władze różnych szczebli nie radzą z nielegalnymi wysypiskami, to jest dramat. Oglądamy kolejne reportaże Aliny Suworow o tym, co się dzieje w naszym województwie, nie tylko w Mirocinie, ale także w Szprotawie. Mogliśmy obejrzeć sobie w czwartek w programie Anity Gargas, jak to wszystko wygląda. No ale obwiniałbym tutaj też wprost posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych. Bo jak to jest? Niedawno została uchwalona ustawa o gospodarce odpadami. Później w grudniu już zostały znowelizowane przepisy, a teraz już szykowane są kolejne zmiany ustawowe.
No właśnie.
O czym to świadczy?
Gładko
o tym,
przechodzi,
że Sejm i Senat bardzo często, a na pewno w przypadku gospodarki odpadami, uchwala bardzo kiepskiej jakości prawo.
Czyli mówiąc, produkuje śmieciowe prawo.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
O posłach rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami. Zarabiają średnio prawie 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą diety, środki na prowadzenie biura i wynosząca 30 tysięcy kwota wolna od podatków. Pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie uposażenia powinni mieć polscy parlamentarzyści i czy razi nas fakt posiadania przez naszych przedstawicieli w Sejmie i w Senacie dużych majątków.
Poseł, senator, minister powinni zarabiać dużo, dużo większe pieniążki.
Ja tam nikomu nie zazdroszę, mi to nie przeszkadza, pod warunkiem, że ci posłowie i senatorzy uczciwie pracują dla Polski i mają uczciwo zarobione pieniądze.
Uposażenie jak najbardziej miesięczne powinno być o wiele wyższe niż jest do tej pory. Dajmy na to takie, no nie wiem, 20 tysięcy złotych i podwyższane co roku o ilość inflacyjną, żeby nikt po prostu na tym nie tracił.
Uważam, że absolutnie parlamentarzyści powinni zarabiać przyzwoite pieniądze. W tej chwili uważam, że zarabiają za mało. To jest bardzo ważna praca. Mamy oczywiście różnych parlamentarzystów i z różnym skutkiem funkcjonują.
Parlamentarzyści nie mają tak mało. Przede wszystkim przy wyborach obiecują nam złote góry, jak będą dbali o nas, jak oni będą każdy grosz oglądać przy wyborach, dopóki się nie dostaną do korytka.
Zmniejszyć ilość posłów i senatorów i zabrać im immunitety.
Ja przyznam się, że ja nie bardzo lubię zaglądać ludziom do kieszeni i do rozporków. Niech sobie zarabiają, jak chcą, byle uczciwe. Natomiast 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku jest moim zdaniem sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Z drugiej strony immunitet pozwala parlamentarzystom kłamać, kraść, brać łapówki, jeździć w stanie nietrzeźwym. To mnie bardziej boli. Jeśli idzie o ograniczenie kosztów parlamentaryzmu w Polsce, no to prosta metoda jest, że trzeba ograniczyć liczbę posłów, zlikwidować Senat i automatycznie dwukrotnie wzrosną ich zarobki. 10 tysięcy na miesiąc, przyznam się, szanowny panie Adamie, to nie są jakieś kosmiczne pieniądze. I tutaj robienie wokół tej całej sprawy afery wydaje mi się takie troszeczkę bicie piany.
Jestem zdania, że posłowie powinni zarabiać adekwatnie do poziomu stanowionego prawa, a tutaj od kilku dziesięcioleci narzekamy na jakość tego prawa, zatem ja tutaj nie widzę jakiegoś wyraźnego impulsu do podwyżek uposażeń poselskich i senatorskich. Uważam, że zarabiają adekwatnie w stosunku do jakości świadczonej pracy w tej chwili. Natomiast to, że jest ich za dużo, to jest myśl godna rozważenia, dlatego że Sejm 460 posłów to jest zdecydowanie za dużo. Senat tak, żebym odchudził, ale zostawił, dlatego że dopóki to prawo jest świadczone w takiej jakości, o jakiej mówimy, to dodatkowa izba tak zwanej refleksji prawnej, gdzie
kolekty ma
przyjrzeć, czy coś poprawić jeszcze, no póki co jest potrzebna. Rzecz jasna, nie rażą mnie majątki posłów i senatorów. Jeśli zostały w uczciwy sposób zdobyte, wypracowane, no to wszystko jest okej. Natomiast w przypadku pana posła Kropiwnickiego, bo to było jakby też przedmiotem tej całej dyskusji w otwartym mikrofonie w czwartek, no to rzeczywiście w tej spółce samorządowej musiało się świetnie zarabiać, jeżeli z przychodów wypracowanych w tej spółce można w ciągu 12 lat kupić 9 mieszkań. To ja gratuluję posłowi Kropiwnickiemu zarobków. Przypomnę, że była to spółka samorządowa stworzona i kontrolowana przez władze partyjne. Gdyby poseł Kropiwnicki zarobił na wolnym rynku jako menadżer w ciągu 12 lat w jakiejś spółce tyle pieniędzy, żeby kupić sobie 9 mieszkań, to z całą pewnością nie wzbudziłoby to żadnego zainteresowania. Natomiast o tej spółce pisała Gazeta Wyborcza, że no, jest spółką, w której dzieją się, delikatnie mówiąc, dziwne rzeczy. i miało być wdrożone w tej sprawie postępowanie przez marszałka województwa, też człowieka z Platformy Obywatelskiej. No i jakimś dziwnym trafem nigdy nie doszło do wyjaśnienia różnego rodzaju zaszłości, jakie miały miejsce w tej spółce.
Czas nam się skończył. Moglibyśmy o tym, jak bardzo uczciwi są nasi posłowie, radni, miejscy, przerosty i tak dalej, i tak dalej. Te powiązania pomiędzy polityką a tak zwanym biznesem, o tym długo by mówić. Życzę panu i życzę państwu pogody, może wreszcie wiosna zawita. Pozdrawiamy jeszcze raz solenizantów. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.